Co Bóg mówi nam w Piśmie Świętym o sobie samym? Bóg uczy Izraelitów religii. Najprostsza definicja religii, jaką można znaleźć w Wikipedii, brzmi: religia jest to system wierzeń i praktyk określający relacje między różnie pojmowaną sferą sakrum i sferą boską, a społeczeństwem, grupą lub jednostką. Religia manifestuje się w wymiarze doktrynalnym, w czynnościach religijnych, w sferze społeczno-organizacyjnej i w sferze duchowości indywidualnej. Inaczej i najkrócej, religia to więź z sakrum. Praktyka religii to utrzymanie więzi z sakrum. Niewiele możemy powiedzieć o świadomości religijnej Hebrajczyków, których Bóg wyprowadził z Egiptu. Byli świadomi, że Abraham, Izaak, Jakub i Izrael byli u początków ich dziejów, że oni wszyscy, Izraelici w Egipcie, pochodzą drogą urodzenia od Abrahama oraz od jego jedynego syna Izaaka i od wnuka Abrahama, syna Izaaka, od Jakuba Izraela. Wierzyli, że jest, że istnieje Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wiedzieli, że wspomniani ich praojcowie, zwłaszcza Abraham, żyli w przyjaźni z Bogiem. Wiedzieli, że Bóg porozumiewał się z ich praojcami, że mówił do nich bezpośrednio albo przez swoich posłańców. Uwierzyli Mojżeszowi, że ten sam Bóg objawił mu się na pustyni i rozmawiał z nim. Uwierzyli, że zapewnił Mojżesza, iż zna sytuację Hebrajczyków w Egipcie, usłyszał ich skargi i zbliżył się, by poznać ich los z bliska. Postanowił, że wyprowadzi ich z Egiptu. I Hebrajczycy sami byli świadomi, że Bóg tego dokonał, że jest potężny, potężniejszy niż Egipcjanie i ich bóstwa. Gdy przeszli przez Morze Czerwone, którego wody cofnęły się, otwierając dla nich drogę, a to samo morze zatopiło ścigających ich Egipcjan i doświadczyli wielkiej potęgi Boga, który się nimi opiekował, wówczas Mojżesz, najbardziej świadomy uczestnik tego wydarzenia, wyśpiewał pochwalną pieśń ku czci Boga, która zaczyna się od słów: będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać go będę, on Bogiem Ojca mego będę go wywyższał. Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imię jego. Ta pieśń Mojżesza, podobnie jak pieśń jego siostry Miriam, były spontanicznym wyrazem kultu Bożego. Wygłaszały pochwałę Boga i jego potęgi. Wypowiadały słowa wdzięczności i uwielbienia za tak niezwykłą opiekę nad Izraelitami. Ten sposób wyrażenia wdzięczności i uwielbienia, a także skargi w niebezpieczeństwie i prośby o ocalenie, będzie się w ciągu dziejów Izraela powtarzał. Powstanie wiele psalmów do użytku wspólnotowego oraz do odmawiania indywidualnego. Wielokrotnie lud skarżył się na trudności, jakich doświadczał podczas wędrówki przez pustynię. Bóg ich skarg wysłuchiwał i ich pragnienia zaspokoił, jak to tylko na pustyni było możliwe, choć Hebrajczycy nie mieli jeszcze odruchu dziękczynienia. Ponad pół roku zatrzymali się u stóp góry Synaj, gdzie Bóg zaczął bardzo wyraźnie ich formować, wychowywać, przygotowywać do życia w zorganizowanym społeczeństwie. Formacja ta zaczęła się od zawarcia przymierza, które zawiązało ścisłą więź między Bogiem, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu, a ludem pochodzącym od Abrahama. Bóg przypomniał im, że to On ich wyprowadził z Egiptu, a jeśli zachowają wiernie przymierze, będą Jego, będą do Niego należeć, będą otoczeni Jego opieką. Wyście widzieli, co uczyniłem wówczas Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Muszą więc zachować przymierze, którego wymagania zawarte są w Księdze Przymierza, czyli w Dekalogu, w którym pierwsze przykazania mówią o ich zobowiązaniach wobec Boga. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie znienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Po Dekalogu, czyli po podstawowej Księdze Przymierza, mamy w Księdze Wyjścia obszerny tekst zwany też Księgą Przymierza albo Kodeksem Przymierza. Jest to objaśnienie 10 przykazań, jakby pierwszy komentarz do nich. I to objaśnienie w Pięcioksiągu powtarza się kilka razy, ponieważ do pierwszego komentarza, podanego zapewne przez samego Boga na górze Synaj, starożytne tradycje dodawały kolejne wyjaśnienia, jakich wymagało życie. Są one opisane oczywiście z woli Bożej i pod Bożym natchnieniem. W pierwszych zdaniach tego kodeksu Bóg przypomina, że to On sam do nich przemawiał. Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. Ponieważ życie wymagało coraz to nowych dodatków i wyjaśnień, spotykamy je, takie dodatki, ale nie odnajdujemy w tych komentarzach jakiegoś porządku logicznego ani chronologicznego. Po pierwszym zdaniu, które przytoczyliśmy, komentarz ten nawiązuje do pierwszego przykazania Dekalogu. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. I dalej wyjaśnia ten komentarz do Księgi Dekalogu, że dla oddania czci Bogu nie należy w żaden sposób sporządzać wizerunku bóstwa ze srebra czy ze złota. Nie będziecie sporządzać obok mnie bożków ze srebra, ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. Dla oddania czci Bogu natomiast, a znane było jedynie składanie ofiar ze zwierząt ku czci Boga, czyli zabijanie zwierząt i wylewanie ich krwi dla Boga, do czego był potrzebny jakiś ołtarz. Dlatego komentarz przypomina o potrzebie zbudowania ołtarza dla oddania czci Bogu. A więc dla oddania czci Bogu uczynisz mi ołtarz. Dla oddania czci mnie uczynisz mi ołtarz i będziesz składał na nim swoje całopalenia. Twoje ofiary biesiadne, z twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Ołtarz taki ma być z ziemi, a zatem z materiału najbardziej naturalnego. Ale żeby ten ołtarz był trwały, od dawna sporządzano go z kamieni. I tu uwaga ważna na całą historię Izraela. A jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Zalecane jest użycie materiału w stanie jak najbardziej naturalnym. I wreszcie uwaga praktyczna, mająca na uwadze strój kapłanów, którzy składają ofiary. Nie będziesz wstępował po stopniach do ołtarza, ażeby nie odkryła się twoja nagość. Po tym najważniejszym w owym czasie przepisie religijnym o potrzebie zbudowania ołtarza, urządzenia ołtarza, kodeks podaje elementarne zasady prawa rodzinnego, karnego i cywilnego, a do spraw religii powraca, komentując trzecie przykazanie dekalogu, mówiące o świętowaniu z szabatu. Najpierw zaleca obchodzenie nie tylko szabatu, ale roku szabatowego, czyli zakazuje obsiewania pola każdego siódmego roku, aby i pole odpoczęło. A dalej wylicza trzy doroczne święta prześników, święto żniw i święto zbiorów przy końcu roku. Nazwy i sposoby obchodzenia tych świąt nie nawiązują jeszcze do wydarzeń wyjścia i wędrówki przez pustynię, tak jakby święta te były starsze od wyjścia z Egiptu i niewypełnione refleksjami nad wydarzeniami, jakie się dokonały podczas wędrówki, a mianowicie święto Przaszników nie jest jeszcze nazywane świętem Paschy, święto Żniw nie jest jeszcze wypełnione treściami związanymi z przekazem Tory, a święto Zbiorów Winogron nie wspomina o życiu w namiotach. Trzy uroczyste święta będziecie dla mnie obchodzili w każdym roku. Obchodząc święto Przaśników, będziesz jadł, jak ci to nakazałem, przez 7 dni chleb z niekwaszonej mąki. W oznaczonym dniu miesiąca Abib, gdyż w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu. I nie powinniście pokazywać się przede mną z próżnymi rękami. I nakazuje dalej obchodzić święto żniw, pierwszych twoich zbiorów z tego, co posiałeś na roli, oraz obchodzić święto zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola twój plon. 3 razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem Bogiem twoim. To trzykrotne świętowanie jest świętowaniem społeczności izraelskiej, dlatego każdy mężczyzna winien się stawić w jakimś sanktuarium. 2 dodatkowe zdania nawiązują do tego, co przyniosła już późniejsza praktyka. Nie będziesz składał krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym i nie będziesz przechowywał do rana tłuszczu mojej ofiary, mojej świątecznej ofiary, tłuszczu mojej świątecznej ofiary. Przyniesiesz do domu Boga twego Pana pierwociny z płodów ziemi i nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. To są już wnioski, które potem zostały dodane do przepisów najstarszych. Po kolejnym przypomnieniu o zawarciu przymierza, które będzie opisane jeszcze raz w formie bardziej wyczerpującej, kodeks powraca do spraw religii, które bliżej omówimy w następnej pogadance. Sam Bóg zaleca zbudowanie przybytku, zwanego także namiotem spotkania, oraz tego wszystkiego, co tam ma się mieścić w tym przybytku. Jest to miejsce, w którym Bóg zamieszkuje wśród swego ludu i w którym spotyka się z Mojżeszem. Dalej Bóg poleca sporządzenie Arki Przymierza, w której będą przechowywane tablice świadectwa, a więc właściwa Księga Przymierza, czyli Dekalog, której pokrywa będzie uważana za tron Boży, czyli miejsce przebywania Boga pośród swego ludu. Sama Arka będzie przechowywana w najświętszym pomieszczeniu przybytku. Dalej będzie mowa o poleceniu wystawienia innego ołtarza, zwanego ołtarzem całopalenia, który będzie ośrodkiem kultu Bożego. Dalej będzie przypomnienie o ustanowieniu kapłaństwa, o szatach kapłanów, o konsekracji kapłanów. Ten cykl kończy się bardziej szczegółowym przedstawieniem wymagań święcenia szabatu. Po tym kodeksie przymierza, czyli pierwszym komentarzu do dekalogu, mamy w Księdze Wyjścia opowieść o zdradzie ludu, który właściwie zerwał przymierze z Bogiem, bo zaczął czcić złotego cielca. A następnie czytamy opowieść o odnowieniu przymierza, a wreszcie jakby wniosek wyciągnięty z upadku w bałwochwalstwo, dalsze postanowienia dotyczące kultu i wykonania przedmiotów kultu, które Bóg zalecił. W następnych pogadankach zapoznamy się z tymi zaleceniami Boga dotyczącymi religii Izraela.